Ta książka jest spotkaniem z apokalipsą. Pytanie, czy ona nadchodzi, czy już jest w drzwiach, czy już się dzieje, powinno stać się bardzo osobistym pytaniem. Bo tak, z jednej strony mamy świadomość lęków, takiego nagromadzonego grzechu. Mamy świadomość, że coś z przyszłości nadchodzi. I wielu ludzi reaguje lękiem. Wydaje się, że ten poziom lęku jest niebywały. Dlatego trzeba by zobaczyć w tym kontekście, na czym polega w zasadzie istota takiego pisania apokaliptycznego, jak mamy właśnie w tej ostatniej księdze Nowego Testamentu. A z drugiej, na ile ja osobiście mogę się skonfrontować z nadchodzącą przyszłością. Czy ona jest dla mnie źródłem przerażenia, czy też jest źródłem nadziei? Na co czekam? I wydaje się, że podprowadzenie bardzo osobiste pod taką odpowiedź zawiera ta książka. Zatem z jednej strony mamy to dowodzenie, że jest źle. Kiedy sięgniemy na przykład do listu świętego Pawła, do Tymoteusza, to jest drugi list, czytamy tam o diagnozie bardzo podobnej, znaczy dokładnie tej, którą możemy odczytać dzisiaj w świecie, w którym żyjemy. Wiedz o tym, pisze święty Paweł, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać Bogu pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Wydaje się, że taka diagnoza jest bardzo na dzisiaj. Ale jak poczytamy świętego Augustyna, on mówił o swoich czasach podobnie, że już gorzej być nie może. A zatem mamy świadomość, że w apokalipsie obcujemy z innym wymiarem czasu i innym wymiarem historii. Że te fakty historyczne, które na przykład dzisiaj ludzie boją się przyszłości i na konkretne zapowiedzi na przykład reagują bardzo konkretnie, gromadzą zapasy. Ja słyszałem o takim człowieku gdzieś tam ze stolicy, taki przykład właśnie bardzo aktualny. Całe mieszkanie ma zapakowane suchym prowiantem. Jest przygotowany na koniec świata. Więc nagromadził, nawet do roku wytrzyma. Jak wszystko już tam będzie, padnie, to on przetrwa. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna żyć strachem, zaczyna żyć przerażeniem i jak się na to przygotowuje. I co nasza religia na to mówi? Wydaje się, że to jest bardzo ważne, żeby samemu poszukać odpowiedzi. I dzisiaj, kiedy się zapowiada właśnie już bardzo konkretnie koniec świata, już są daty, kolejne daty, mówi się o trzech dniach ciemności, o końcu cywilizacji, wszystko jest schyłkowe, gdzieś z przyszłości ciągnie do nas śmierć. Wtedy trzeba postawić bardzo chrześcijańskie pytanie. Co ja osobiście oczekuję od przyszłości? Zwrócę Państwu uwagę, że w mszy świętej, w naszych modlitwach często powtarzamy, oczekujemy Twego przyjścia. Oczekujemy Twego przyjścia. A więc chrześcijaninowi zależy na przyspieszeniu historii. Czekamy, przyjdź Panie. Apokalipsa kończy się takim wołaniem, przyjdź Panie. Więc dlaczego my chcemy, żeby historia została przyspieszona, żeby Pan przyszedł? Czy raczej chcemy ten moment oddalić? I to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o życie duchowe, o również widzenie swojego życia osobistego, religijnego i czego ja się spodziewam? Czy żyję z nadzieją? Czy apokalipsa mi daje nadzieję? Czy też mnie przeraża, bo nadciąga te konie apokaliptyczne, już tętnią, już dubnią, już się zbliżają. Widzimy, że mamy do czynienia z sytuacją przerażającą. A zatem to jest jeden wymiar jakby tego myślenia o apokalipsie. Ku czemu się zwracam? Co ożywa? Jakie jest wnętrze świata, które objawia się dzisiaj, wydaje mi się, w sposób coraz bardziej czytelny. Drugi wymiar, rzeczywiście poczucie końca świata jest bardzo uzdrawiające. To znaczy, kiedyś funkcjonowało w świecie nie tylko religijnym, ale i społecznie takie hasło kluczowe memento mori, pamiętaj o śmierci. I to pamiętanie pozwalało człowiekowi konfrontować z najodleglejszym, najważniejszym celem to swoje życie. A zatem, czy te jego poczynania tu i teraz są poczynaniami, które powodują, że on wybiera w sposób najbardziej odpowiedzialny? Czy czasami się nie zagubił, czy czasami nie zszedł albo nie wszedł na scenę świata i się w nią nie uwikłał. I spotkanie ze śmiercią okazuje się, że tylko w doświadczeniu religijnym jest bardzo wyzwalające, ponieważ człowiek jest przygotowany na to, że traci swój świat oswojony, swój świat, w którym żyje, którym czuje się dobrze, który sobie zorganizował. I to doświadczenie, wydaje się, jest też bardzo potrzebne. Koniec mojego własnego świata przygotowuje mi coś więcej. Nie jest końcem. I to jest główny przekaz apokalipsy. Właśnie apokalipsa daje nam możliwość zrozumienia tajemnicy historii. Tajemnica historii polega na tym, że świat na końcu zostaje nie zniszczony, ale odnowiony. I to, czego poszukujemy właśnie w takiej konfrontacji z małymi śmierciami, umierają moje marzenia, umierają moje pragnienia, umiera coś, do czego jestem przywiązany, to powoduje, że człowiek może, umierając, narodzić się na nowo. Taka zasada Feniksa. Umieram po to, by urodzić się jeszcze piękniejszy. Feniks, właśnie ta mityczna postać, to jest bardzo interesująca sprawa. Mianowicie, umierając, powstaje piękniejszy, wspanialszy, bardziej dostojny. I w zasadzie Feniksowi zależy na tym, żeby umierać w tych rytach śmierci, powstaje coraz wspanialszy. I właśnie jest coś takiego również w apokalipsie, że apokalipsa w istocie nie mówi o końcu świata. Nie mówi o, mówi o pewnym kryzysie, o pewnym oczyszczeniu, ale w istocie mówi o odnowieniu świata. I historia zostaje odnowiona, moja osobista, społeczna, i apokalipsa jest stróżem również takiego przekonania, że Bóg jest Panem historii. Czasami nagromadzone zło, tak jak dzisiaj piętrzy się takie doświadczenie zła, niesprawiedliwości, mamy poprzez media bardzo duży dostęp do tych praw. Widzimy, że w większości regionów świata wiele rzeczy nie funkcjonuje. Widzimy, jak wiele nie funkcjonuje w naszej ojczyźnie. I teraz człowiek, który ma poczucie prawości, sprawiedliwości, zostaje wystawiony na próbę. A więc ci, którzy czynią zło, którzy są nieprawi, oni są przy władzy, oni mają wpływy, oni się organizują, oni zawsze obejdą prawo na swoją korzyść. zawsze są na wierzchu jakby. I człowiek prawy może tracić nadzieję. Mówi, kurczę, nie gra coś, jest źle i wydaje się, że nie ma temu końca. I to jest pytanie właśnie, kiedy człowiek się konfrontuje z jakimś aktywnym złem, może wątpić, że Bóg jest Panem historii. Kiedy się to skończy? Kiedy w naszej ojczyźnie na przykład będzie jakiś porządek, kiedy odetchniemy głębiej, kiedy będzie ład, troska o wspólne dobro i tak dalej. I Apokalipsa przekonuje nas, że zapewnia nas, że Bóg jest Panem historii i to On jest stróżem prawdy i dokona rozliczenia. Możemy wyszczególnić takie trzy formy, trzy postaci zasadnicze. Mianowicie przemoc i gniew, nienawiść, to jest jedna grupa. Druga to jest kłamstwo. I trzecia, przerażenie, lęk, nieszczęście. Takie trzy formy, wydaje się, są aktywne dzisiaj i one się wspomagają. O tych społecznych wymiarach przemocy, jakiegoś spychania ludzi, tłamszenia, omijania. Nie trzeba mówić, jest to doświadczenie nasze w różnych. Kłamstwo to samo, sama reklama, samo można by powiedzieć, też kreowanie światów, tych tak zwanych faktów medialnych, czego nie ma. Jest, ja mam osobiście takie doświadczenie dzisiaj, że ja nie obcuję z realiami, ale z jakimś produktem sztucznym. Ktoś mi preparuje rzeczywistość. Dzisiaj niestety mamy dostęp jedynie do rzeczywistości, jedynie poprzez internet, najczęściej poprzez media, telewizor. I uważamy, że to są źródła prawdy. Natomiast trzeba by tutaj zobaczyć z wielkim dystansem i taką rezerwą, mieć świadomość, że to jest preparowane, to jest jakoś opracowane, zinterpretowane, to jest podane słuchaczowi, żeby osiągnąć pewien efekt emocjonalny, poglądowy, żeby negatywnie lub pozytywnie nastawić do pewnych zjawisk społecznych, czy właśnie religijnych, do kościoła chociażby. Więc mamy do czynienia z pewnym kreowaniem rzeczywistości i opinii. I teraz mamy również z takim nasączaniem świadomości lękiem. Wszystko nam zagraża, wszystko jest niebezpieczne. I nawet wchodzi taka klauzula bezpieczeństwa. Podejmujemy decyzję, przedtem na przykład w latach 80., 90. to była wolność. I jeżeli coś gwarantowało wolność obywatelską, społeczną, to wdrażamy. Dzisiaj jest kategoria wdrażania bezpieczeństwa, bo wszyscy czują się zagrożeni, a więc rozwiązanie musi być bezpieczne. I to jest wymiar społeczny. Natomiast tak sobie pokusiłem się o taką również analizę tych bestii wewnętrznych. To znaczy w sercu każdego z nas czai się element gdzieś mroczny, który można by nazwać gniewem, taką gniewliwością, pretensją, buntem, niezgodą. Coś, co może nam przeszkadzać żyć. Człowiek o gniewliwym sercu, taki rozkukany, rozgniewany, który ma ciągle pretensje do wszystkiego, do wszystkich, który agresywnie żyje, nie zaznaje spokoju. I on ucieka od siebie w pracę, w różne rozwiązania, i nie znajduje spokoju. Trzeba to zobaczyć i skonfrontować się z tą wewnętrzną bestyjką, z takim potworkiem, który na jego gniewu, który mi po prostu rozwala życie i demoluje wnętrze. Również częścią tej mroczności wewnętrznej jest to kłamstwo, może takie nieczytelność. Lubimy szarą sferę, a więc takie niedomówienia troszkę. I nie lubimy jasności. Wiara daje nam jasność widzenia, jasność rozumienia, natomiast właśnie człowiek, natura lubi takie dwuznaczności, lubi pootwierane furtki. No człowiek on na przykład chciałby żyć w czystości, jakoś tak no, powiedzmy porządnie, nie grzesząc, ale ten internet ciągle mu tam wskakują jakieś takie treści nieprzyzwoite i nie robi z tym nic, tylko no, przyjmuje i tym się karmi. Też jest sytuacją złą, kiedy lęk rządzi naszym sercem. Lęk, jak mówi święty Jan, zawiera nam miłość, nie dopuszcza miłości do głosu. I tu jest, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, taka wielka przeszkoda. I chciałbym, to co zaproponowałem też w książce, to taka perspektywa wewnętrzna tych zagrożeń, których my się spodziewamy z zewnątrz. A więc moja osobista przemoc, moje osobiste takie flirt z kłamstwem, z niedomówieniem, z nieprawdą, czy też moje usprawiedliwianie się lękiem. Boję się rzeczywistości, nie wychylam się, chowam się, nie uczestniczę, chcę mieć święty spokój, ale często też nie kocham, nie rozwijam się, nie mam dostępu do prawdy. Jeżeli chodzi o taką generalną perspektywę, z apokalipsy nie wynika żadna katastrofa. Oczyszczenie owszem, ale odnowa. Odnowienie ludzkości. Odnowienie Bożego miasta, czyli Kościoła, czy też społeczności ludzi dobrych, wierzących w Boga. I dlatego trzeba by tutaj nadać przyszłości etykietę nadziei. Ja nie spodziewam się, nie boję się przyszłości, bo z przyszłości do mnie przychodzi Bóg. Wstępuje, jak mówi w tym pięknym obrazie, Apokalipsa wstępuje z nieba miasto Boże i ono ogarnia człowieka i człowiek może w nim zamieszkać. I to jest ta pierwsza rzecz, czyli uspokoić nasze lęki, nie dać się zastraszyć. Druga sprawa, żeby tak móc żyć, trzeba ufać Bogu, a nie pewnym historycznym czy nawet takim medialnym interpretacjom. Zobaczmy, że karmi się nas ciągle apokaliptyczną potrawką, która wcale nie musi mieć pokrycia w prawdzie. I wolę ufać Bogu niż swoim rozwiązaniom, czy też pewnej wiedzy, zabezpieczeniu się. Zobaczmy, Chrystus mówi o apokalipsie i nie mówi gromadźcie dobra, organizujcie się, budujcie sobie schrony, żebyście przetrwali. Co mówi Chrystus? Czuwajcie. Czuwajcie, bo Pan nadchodzi. A więc wyostrzyć czuwanie. Ojcowie pustyni i pierwotny Kościół mówił o trzeźwości duchowej. O takim czuwaniu. I jest to coś, co też jest częścią tego wielkiego przygotowania na ten czas. A więc być blisko Boga, być blisko prawdy i ufać Bogu, który nas ma w swoich ramionach, niesie nas w tej historii. My należymy do Boga i Bóg zatroszczy się o nas, gdy przyjdą czasy złe. Także niech zło nie staje się dominujące. Ja uważam, że wiele rzeczy już tworzy się z nowego świata, bo pewien przełom musi jakoś nastąpić. Nie możemy ciągle żyć w takim właśnie schyłkowym czasie, że kiedyś ta sinusoida historii się odbije od dna i wkroczymy w jakąś piękniejszą epokę, gdzie będzie więcej piękna, więcej prawdy, więcej wolności dla człowieka. Wielka ufność w to, co nadchodzi. Z przyszłości przychodzi Bóg. Czekam na Boga, czekam na Chrystusa. Chcę, żeby jak najszybciej przyszedł. Chcę przyspieszyć historię. Cieszę się tym. Jest to czas Ducha Świętego. Rosnę w tym. A więc tworzę pewną przestrzeń nadziei, zdrowej, spokojnej nadziei, czuwając, żeby nie dać się wpakować w jakieś konteksty doczesne kolejnych oszustw. I to jest chyba to wielkie przesłanie odnowienia, poddać się od temu procesowi odnawiania siebie, historii, Kościoła, tego wszystkiego właśnie, kim jesteśmy. Wydaje mi się, że tak, w samej historii Bóg zawarł pewną moc, która się co jakiś czas objawia i przynosi nowy czas, nowe widzenie, głębszy oddech, poczucie nowego czasu. I trzeba na tę moc uruchomić poprzez własną wiarę, że ja jej oczekuję. Nie oczekuję katastrofy, końca, zdemolowanego życia, nie rezygnuję, ale czekam z nadzieją na tę moc, która się objawia w historii. I właśnie moc zazwyczaj bierze się ze Słowa Bożego. Sama Apokalipsa jest Bożym Słowem. I jest bardzo ciekawe stwierdzenie w pierwszym rozdziale Apokalipsy. Błogosławieni ci, którzy czytają i słuchają tych słów. A więc samo obcowanie z tekstem Apokalipsy czyni nas błogosławionymi. A więc błogosławi, czyli w jakiś szczególny sposób napromieniowuje łaską nasz umysł, nasze serce. I obcowanie z tekstem Apokalipsy wydaje się jest bardzo oczyszczające. Te wszystkie iluzje historyczne opadają, nie wytrzymują próby czasu czy naszego spojrzenia z wiarą. I my przywołujemy naszym pragnieniem nowy czas. I o to by chodziło. Przyspieszmy historię, aby piękno i dobro i nadzieja chrześcijańska mogły świętować piękniejszy czas.